że dziejące zapalenie jelita grubego, tak się ładnie nazywa, przez parę miesięcy to jest takie piekło, nie? Takie prawdziwe piekło, w takim stadium już zaawansowanym, to jest tak naprawdę siadasz i po prostu krwawisz. Chciałem chudy zniknąć, nie? Nieważne, ale ważne jest to, że jestem tu, jestem szczęśliwy. Ciastko z wróżbą i było, uwaga, szanuj prawdziwą przyjaźń, bo jest bezcenna. Fajne, nie? Ja bardzo szanuję.
Tak, ja również. I bardzo się cieszę, że miałeś odwagę tak naprawdę tutaj wystąpić i że chciałeś pokazać tutaj nam wszystkim, ludziom, słuchaczom, że tak naprawdę choroba i jakiś taki stan, który przechodzimy, że jest to jakiś etap w naszym życiu, że jest to etap przemijalny, ponieważ on jest, potem jesteśmy jakoś w remisji, tak? Czyli choroba ustępuje, potem może się znowu zadarzyć, no i ma to swoje konsekwencje, ale od początku, bo nasze mózgi są takimi ADHD-owymi mózgami.
Nie, jeszcze nie zdiagnozowane. Także zobaczymy.
Piotrek w trakcie diagnozy.
Ale to by mi dużo wyjaśniło, jakby został zdiagnozowany.
Tak, tak. A propos, ostatnio dostaliśmy razem mandat, ponieważ pojechaliśmy do sklepu, gdzie chcieliśmy kupić papier toaletowy. Oczywiście parking był darmowy, ale my z Piotrkiem zobaczyliśmy, o, promka na papier i od razu...
To papier toaletowy, nie taki do drukarki.
I zapomnieliśmy,
tylko ważna sprawa.
Tak, zapomnieliśmy wziąć bileciku. No i właśnie o papierze toaletowym dzisiaj mówić nie będziemy, ale nawet to, o czym będziemy
Ale to jest bardzo w temacie, papier toaletowy i moje dolegliwości. To jest
dokładnie
idealne.
To jest ideal, bo dzisiaj będziemy trochę gadać o dupie. Nie o dupie Marynie, ale o jelitach w głównej mierze. No bo jelita to jest taki dosyć, też bym powiedziała, na topie temat, taki topik, że ludzie wiedzą, że jelita są ważne i twoja historia tego, co przeszedłeś, tym, co się dzieliłeś ze mną, jak to usłyszałam, ja mówię, no nie, no musimy coś z tym zrobić i powiedzieć to dalej ludziom, bo to jest naprawdę inspirujące i czasami przykro mi było, ale wierzę, że będzie dobrze i że będzie to szło w tym dobrym kierunku. Jakieś tam historie nam się wydarzają, jakieś historie sobie piszemy sami sobie, a czasami nam się wydarzają i nie mamy na nie wpływu, chociażbyśmy chcieli, no to nie mamy. I może Piotruś, Piotrek, Neon, zaczniesz jakby o tej, co ciebie tak naprawdę w tym całym twoim chorowaniu, możesz powiedzieć, na co chorowałeś i co było dla ciebie takim może punktem kulminacyjnym, albo co uważasz za istotne?
Wiesz co, bo ja jestem teraz w takim fajnym czasie, bo jestem w czasie remisji choroby i takim, jestem w takim odbudowywaniu siebie i to jest chyba taki najfajniejszy moment, bo no, odrabiam kilogramy, odrabiam jakieś tam, no po prostu dochodzę do siebie.
Pakujesz.
Pakuję ostro. Może kiedyś będę tutaj jak Arnold. I też co chciałem powiedzieć, bo mówiłaś, że są jakby takie sytuacje, które gdzieś tam nas spotykają, że nie mamy na to wpływu. No nie mamy na to wpływu, ale w sensie zazwyczaj mi się wydaje, że to jest jakby z takiej niewiedzy i nieznania jakby sytuacji. Ja zawsze się... W sensie dla mnie nie ma czegoś takiego, że nie wiadomo, czemu coś się zdarza. W sensie akurat ta choroba, może właśnie teraz trochę o tej chorobie, bo to jest że dziejące zapalenie jelita grubego, tak się ładnie nazywa, i to jest tak
Pięknie.
naprawdę autoimmunologiczna choroba, czyli mój organizm sam siebie niszczy i sam siebie zjada.
Kurczę.
No, ciekawe, nie? No i generalnie są takie dwie choroby. Mi się i tak upiekło, bo jest jeszcze leśniowskiego Crohna. To jest jakby dwie takie choroby właśnie nieswoiste jelit. I no, ten Crohn to jest w ogóle jakiś hardcore, bo to jest powiedzmy w całym układzie pokarmowym, a ja mam tylko w jelicie grubym, więc i tak mi
Tylko.
się upiekło.
No,
No
czyli
i tak,
okej.
no, no i tak jakby, tak jak sobie gdzieś tam szukałem, to 3/4 właśnie osób chorujących choruje na wrzodziejące, a to 1/4 właśnie na Crohna. No i jeszcze tylko powiem, bo sobie to sprawdzałem, to są takie szacunki powiedzmy pi razy oko, ale w Polsce na te choroby choruje tak od 100 do 150 tysięcy ludzi.
Ale na te dwie, czy na tą jedną?
Ogólnie na nieswoiste zapalenia jelit, nie?
Okej.
Więc czuję się wyjątkowy, bo to jest jakby dużo, ale no, tak jakby procentowo, jeżeli chodzi o populację, no to wiadomo, to są bardzo, że tak powiem, wybrane osoby. Ale niestety,
Czujesz się
no,
wybrańcem?
tak, bardzo czuję się wybrańcem, tak się cieszę. Ale powiem ci, że nie mam czegoś takiego, że jakby jakieś takie, nie wiem, że się czuję tam jakoś ofiarą czy cokolwiek. Tylko w sumie patrzę na to tak z perspektywy, że to jest ciekawe doświadczenie w sumie. I mimo, że jeszcze mogę potem popowiadać, bo to generalnie jest jakby przez parę miesięcy, to jest takie piekło, nie? Takie prawdziwe piekło.
Prawdziwie piecze,
Prawdziwie piecze,
ale
nie?
tak i mentalnie, i fizycznie, i
No, to
normalnie
jest
psychicznie.
masakra jakaś, nie? W sensie, że kiedyś w ogóle, jak pierwszy raz zachorowałem, to było 2017 i wtedy trafiłem w ogóle w Sylwestra do szpitala. Byłem w mega już ciężkim stanie. Już mnie karetka wtedy wzięła z chaty do szpitala.
Sylwestra.
Sylwestra, no, jakby słuchałem fajerwerków leżąc w łóżku i zwijając się z bólu, więc ciekawie. No i generalnie to jest, wiąże się z tym, że jelito, się pojawiają obrzodzenia w jelicie. No i też, no, przede wszystkim najpierw się w ogóle pojawiają biegunki. Na początku w ogóle ciężko było zdiagnozować, nie, co się dzieje, bo to wiadomo, biegunki się zdarzają każdemu, ale jak już to tak trwa tam tydzień, dwa, trzy i później jak się zaczyna krew pojawiać, to już jest takie, no kurde, jest coś źle, nie? No i ja się trochę bujałem na początku z tym, żeby to dobrze zdiagnozować. Tam w ogóle lekarz, no weź,
Nie pukało,
ja
będzie
muszę
pukało.
czymś ruszać.
Nie ruszaj, ruszaj, żeby nie pukało, będzie pukało ludzi
Dobra, nie będzie
na szyi.
pukało. No, generalnie, zanim w ogóle zdiagnozowałem chorobę, to tam minęło, nie wiem, z miesiąc, dwa. I to właśnie to było takie frustrujące, że wiesz, że w ogóle coś się z tobą dzieje i nie wiesz co, a wygląda to poważnie, nie? Bo to, jak się rozkręciło, to jest tak naprawdę spędzanie praktycznie całego dnia w kiblu, nie? Więc to jest takie, że moje życie było wtedy mocno, że tak powiem, do dupy, nie? Bo ten, no, bo to jest takie z 30 razy kibelek na dobę, to tak spokojnie. Co się zje, to zaraz się człowiek źle czuje i też leci. A co ciekawe, bo ja to kurde teraz pewnie skaczę po tematach, ale udało się to zdiagnozować. Znalazłem dobrego lekarza, gastrologa, który mi pomógł to zdiagnozować. Tak naprawdę i tutaj właśnie może, jeżeli ktoś ma jakieś tam podobne jakieś tam dolegliwości i się zaczął tym martwić, no to warto, u mnie to było badanie na poziom kalprotektyny w kale, bo jak są te choroby nieswoiste, to ten poziom jest duży, po prostu tej kalprotektyny. I wtedy wiadomo, że to jest zapalenie nieswoiste, czyli właśnie te takie autoimmunologiczne, a nie tam spowodowane przez jakąś bakterię, czy wirusa, czy cokolwiek. No i to mi pomogło jakoś, to mi pomogło zdiagnozować chorobę. A ona się jakby charakteryzuje tym, no, że właśnie się pojawiają te biegunki, później krwawe biegunki. Człowiek zaczyna po prostu chudnąć, być coraz słabszy, być odwodniony. No i całe życie się jakby obraca wokół siedzenia w domu, bo jest strach w ogóle wyjść z domu. Chyba, że kurde, w jakiejś pieluszce czy cokolwiek. No, więc to jest takie. Nie powiedziałbym, że. Znaczy, może bym nawet i powiedział, że takie trochę upodlające.
No, takie gnębiące i.
Gnębiące mocno, nie? Że no. No, więc tak to się objawia. Są różne tam sposoby leczenia tego. To może powiem tak pokrótce, tylko wymienię, że takie podstawowe to jest taki lek. On jest na bazie salicylanów, więc ja go nie mogę niestety przyjmować, bo mam uczulenie na salicylany, żeby było weselej. I to jest sulfasalazyna. To jest jakby taki podstawowy lek i on nie ma jakichś tam, powiedzmy, wielkich jakichś tam skutków ubocznych. Więc jest jakby takim podstawowym lekiem, jakby takie pierwsze rozwiązanie. Jak to nie pomaga, no to wtedy wjeżdżają sterydy. Ja musiałem od razu na sterydy wjechać, no bo nie mogłem tam tego leku. A na sterydach to jest różnie, nie? W sensie są jakby takie klasyczne skutki uboczne, że jakieś tam puchnięcie na twarzy, puchnięcie stóp, bo jakieś takie, wręcz właśnie takie psychologiczne jakby problemy, że jakieś takie manie, pobudzenie,
Właśnie mówiłeś, że miałeś takie manie dosyć
No, ale
trwające,
takie
nie?
manie to ja miałem w sumie za drugim razem, jak zacząłem chorować. Miałem taki krótszy epizod, nazwijmy, taki, który się nie skończył w szpitalu. To wtedy było grubo, nie? Bo ja wtedy byłem po rozstaniu, takim po wieloletnim związku i zamieszkałem sam. I właśnie wtedy się zaczęła moja choroba znowu. I w sumie tak trochę się spodziewałem tego, że to się odpali, bo u mnie przynajmniej pewnie ta choroba jakoś tam różnie u różnych ludzi się zaczyna. U mnie to zawsze się związało ze stresem. Jak miałem jakieś takie właśnie przeżycia niefajne w życiu. No i tak jakby kończąc związek długoletni, bo 12-letni już byliśmy w narzeczeństwie. No to kończąc ten związek, no wiadomo, że to był dla mnie taki szok i moje ciało i głowa to jakoś tam musiało przeżyć i się spodziewałem, że będzie znowu jakiś tam rzut choroby. On był trochę lajtowszy, ale jednak no byłem na tam jakichś dużych dawkach sterydów i trochę mi tak odwalało już, nie? W pewnym momencie jeszcze byłem sam w ogóle w domu, nie? To nie polecam. Dobrze, żeby ktoś był, kto może jakoś tam obserwować takiego delikwenta, który jest na sterydach. Bo to różne rzeczy się dzieją. No i tak się przeczyta ulotkę, to jest, że tam jakiś procent, już nie pamiętam ile, ale jakiś dosyć spory procent ma jakieś takie skutki uboczne związane z jakimiś tam, z taką nadpobudliwością i nabuzowaniem, jakbym na jakimś był kurczę, na jakimś speedzie, nie? Ja w ogóle siedziałem i na przykład nic nie robiłem, nie było mi ciepło, a się kurczę pociłem, nie? Po prostu. I się nie da w ogóle zasnąć. Na przykład miałem straszny problem, żeby zasnąć. Nie? I tak się śmiałem, bo jakby od tego samego producenta miałem sterydy i od tego samego producenta miałem walerianę, tabletki z walerianą, żeby zasnąć. Nie? Więc tak sobie jakoś tam radziłem. No, więc no, tak trochę poleciałem w różne strony, ale. Aha, i leczenie. No to, tak jak mówiłem, pierwsze to są właśnie ta sulfasalazyna, potem sterydy. Jak to nie pomaga, to leczenie tak zwane biologiczne, czyli jakieś takie właśnie immunosupresyjne, immunomodulujące jakieś tam leki. To już są takie bardziej tam jakichś programów lekowych, bo to trzeba się zakwalifikować. Musi być jakby wystarczająco źle, żeby się zakwalifikować na takie
Ej.
leczenie. Ja byłem na takim
No to
leczeniu.
fajnie, że się udało. Super.
No, więc tak, że kurczę, na wstępie. No, ja wiem, że tak latam, bo temat jest obszerny i to jest jakby kawał mojego życia, więc ja mogę naprawdę dużo o tym opowiadać, a no, ciężko to tak w pigułce może trochę ująć, nie?
No. Tak,
Także
oczywiście.
taki
Nie
freestyle.
skaczesz, nie skaczesz. Tak jedziesz spoko nawet. Nie ma takiego
Dobra.
skakania. Jakby temat tak jest obszerny i nie wiem, czy jak nas słuchacie, to może też ktoś z was się może borykał, albo, albo znacie kogoś i wiecie, jak to w ogóle było u was, też możecie się dzielić, możecie pisać do nas, bo myślę, że tak jak Piotrek tutaj się z wami dzieli, to takich osób może być, tak, nawet 150 tysięcy w Polsce. I trzeba o tym głośno mówić, że choroba jelit to jest wstrętna choroba. Tak jak wiele innych chorób, nie ma choroby gorszej, nie ma choroby lepszej. Po prostu to, jak my też odbieramy daną chorobę, ma duże znaczenie. I też tak wiem, jak z tobą rozmawiałam, bo mnie ta historia zainspirowała, że duże znaczenie, tak jak teraz nawet tak namknąłeś, że ja się spodziewałem tego, że ja będę mieć ten kolejny nawrót, epizod, nie? I tak się zastanawiam, czy ta głowa, to myślenie o tym, taki, czy emocje może, które też doświadczałaś, jakiegoś, nie wiem, strachu, że się to pojawi, jakby w jaki sposób to twoje nastawienie jakby powodowało te epizody?
Tak, no ja wiem, że to tak się mówi, że jelita to drugi mózg i rzeczywiście nie jest tak, że to było, na przykład u mnie to było super bardzo widoczne, jak to jest powiązane, bo to się na przykład wiązało z konkretną sytuacją, to, że jakby się zaczęła ta choroba u mnie. Miałem taki czas, że tam zrezygnowałem z pracy u kogoś i swój biznes zacząłem rozkręcać. I powiem ci, że to było dosyć stresujące, bo już wtedy, że tak powiem, moje funkcjonowanie zależało od tego, ile ja tam zleceń znajdę, jacy będą klienci i tak dalej. I się zdarzyło tak, że się pojawił jakiś tam klient taki, że był projekt jakby na tyle duży, że no, że to było po prostu, nie wiem, tam na życie na parę miesięcy, a na przykład się zdarzało, że taki klient nagle miał problem, żeby zapłacić, nie? No i generalnie to jest stresujące, nie? Bo też mieliśmy, to był też taki okres, że właśnie z moją było partnerką, mieliśmy taki czas, że już planowaliśmy tam jakieś, właśnie, żeby tam jakieś mieszkanie może kupić, coś tam, tak już tak bardziej tam razem przedsięwziąć. No i ja tam liczyłem trochę na te pieniądze, tak, już sobie gdzieś tam w głowie przeliczałem, może tutaj na jakiś tam wkład własny coś tam może będzie, nie wiem, jakoś tam będzie jakoś tam będziemy mogli z tym dalej tam procedować, ale no się okazało, że mnie ten stres zżarł, nie? I to było tak, że ja myślałem o tej konkretnej osobie, która właśnie tą kasę wisiała i ja po prostu miałem od razu jakiś sygnał do jelit i leciałem do kibla, nie?
Skurczybyk. A czyli nie ty, tylko ten facet, żeby jak się tam, jak sobie to... I mówisz, że głowa, czyli ty myśli o tym, ten stres i od razu jakby potęgował.
No, to było takie, wiesz, od razu jakby szedł sygnał, kurczę, z mózgu do jelit i no... Moje jelita to mocno odczuwały. I jeszcze właśnie miałem też coś takiego, że w ogóle tak żeby pokazać, jak to jest mocno powiązane. Ja jak już byłem ten pierwszy raz w szpitalu, nie wiedziałem tak do końca, jak to jelito gdzieś tam w środku wygląda. I ja miałem coś takiego, że jak zamykałem oczy, gdzieś tam próbowałem spać, miałem takie wizje, takich po prostu takich kraterów, jakaś taka lawa, jakieś takie po prostu... taka po prostu apokalipsa, jakiś taki ten. I się okazało, że tak właśnie było w moich jelitach, nie? Że w ogóle tak moje jelita wyglądały, nie? Po prostu całe przeorane, wiesz, kurde, na papkę, jakieś tam, no, masakra, nie? I to jakby widziałem gdzieś tam, zamykając oczy, że w ogóle coś takiego się dzieje we mnie, nie? No i to właśnie takie, że też w sumie spanie, to w ogóle, jak ja byłem na sterydach, to ja praktycznie przez tam, można powiedzieć, że parę tygodni ja praktycznie nie spałem, nie? To
wiesz, to no sobie, faktycznie, jakbyś miał taki epizod manii, który może występować na przykład w chorobie afektywnej dwubiegunowej, nie? Tylko miałeś cały czas, mówisz, nie mogłeś spać,
no, to było jakby
miałeś
po prostu,
energię
tak,
cały czas.
To było tak, że jak zszedłem z leków, to jakby na szczęście ręką odjął, nie? Ale też tak jakby poczułem, jak się może taki człowiek czuć w ogóle, który na co dzień i zawsze się z takim człowiekiem boryka, to było w ogóle jakiś kosmos, nie? Ale to mi też, to było też ciekawe, bo mi dało tak jakby taką perspektywę, nie? Z kolei też później teraz, ja teraz jakby wyszedłem z takiego no mega też ciężkiego przypadku. Tamten pierwszy też był ciężki, zarówno jakby przy tym pierwszym, jak
Ile
i
było tych epizodów?
wiesz co, no w sumie były dwa takie, które się skończyły w szpitalu, i pomiędzy był jeden taki mniejszy, który gdzieś tam domowo się udało
No to z tymi
zaleczyć, nie?
sterydami,
Tak,
co
tak,
się
tak.
rozstałeś z dziewczyną.
Tak, tak. No to wtedy się to udało jakby bez szpitala. No i pierwszy raz właśnie byłem miesiąc w szpitalu, nie? To w ogóle to i
Miesiąc.
tak, i tak właśnie do połowy w ogóle tego pobytu to się nie polepszało, nie? W ogóle nie reagowałem na leczenie. I co ciekawe, i tutaj właśnie też znowu to pokazuje, jak ważna jest jakby głowa w tym wszystkim. Miałem takie badanie kontrolne, że tak powiem, że ordynator szpitala chciał, że tak powiem, zobaczyć, jak tam w środku wyglądam. No i to badanie miałem taką, powiedzmy, mini kolonoskopię. No i to wszystko tam wyglądało rzeczywiście strasznie.
Tak, widziałeś to wszystko? Widziałeś te swoje
Tak,
jelita?
widziałem, no. I dostałem wtedy taką informację od ordynatora, który no, widział już swoje tych przypadków. Ja miałem całe jelito zajęte, to jest w ogóle taki najcięższy jakby tego wrzodziejącego przypadek. I on mi powiedział, że mam się szykować, że będzie trzeba to jelito usunąć, nie? No i że mi daje 30%, że wyjdę z jelitem ze szpitala, nie?
Że wyjdziesz z jelitem,
Tak,
30%.
no ja,
Ojejku, to bardzo mało.
no z jednej strony tak, z drugiej nie, nie? Ale no, jakby było 50-50, to by było trochę lepiej. Ale i miałem taki moment, tak jak właśnie się mówi, że kurczę, nie wiem, przed śmiercią masz jakby, że tam ci życie przelatuje przed oczami. To miałem właśnie takie coś. I miałem takie, kurde, teraz się moje życie zmieni, nie? Że moje życie będzie inne. I że no, jest to jakaś tam, powiedzmy, forma niepełnosprawności, tak? Chociaż jakby ze stomią, z tym workiem, no teoretycznie da się jakby funkcjonować normalnie, nazwijmy to. Też dużo ludzi, można sobie gdzieś tam na YouTubie sprawdzić właśnie stomia, życie ze stomią, jest dużo fajnych ludzi, którzy pokazują, że się da jakby z tym żyć, że nie trzeba się jakoś tam tego bać bardzo, no ale jest to jakby tam zmiana spora. No bo też jelito no, pełni no, dużo różnych funkcji w ogóle, nie? To jest też za odporność organizmu, jest
Tak.
też w ogóle, i jakby teraz dopiero gdzieś tam sobie poczytałem, że też właśnie produkcja serotoniny jest w sumie chyba nawet więcej, znaczy bardziej, w sensie głównie się wytwarza w jelitach niż w mózgu, nie? Że jakby to, że, więc ja też sobie teraz mogę to jakby skorelować, że ten mój stan, że te jelita były takie przeorane, jak to też wpływało na moją głowę i też jak to wpływało na ten poziom serotoniny w ogóle, nie? Czyli jakby takiego odczuwania w ogóle szczęścia, jak łatwo jest w depresję wpaść, nie? Ja na przykład, a no ale wracając, nie? Usłyszałem, no, że te 30%, że wyjdę z jelitem ze szpitala i najpierw miałem właśnie taki szok, jak koordynator na mnie spojrzał, że tak ten, że tak to przeżywam, że też jestem jakby w miarę młody, więc jeszcze tam dużo przede mną, więc tak powiedział, ale jeszcze powalczymy, nie? Że jeszcze mi daje jakby czas, nie? Tak mi powiedział. Ale że mam się z tym oswoić, jakby z taką myślą, nie? Że może być operacja potrzebna. I co ciekawe, nie? Wróciłem z tego badania tam na swoje, że tak powiem, stanowisko, do swojego tam łóżeczka szpitalnego. I moja mama, pamiętam, że była wtedy. Ja tak mówię mamie, no, no, że jest źle, nie? I wtedy się tak rozpłakałem, nie? Tak na maksa. I to dosłownie było takie, wiesz, takie, że te emocje jakoś tam z siebie wyrzuciłem i to, nie wiem, tam chwilę trwało, tam, nie wiem, podczas 5 minut takiej załamki trochę. I potem miałem takie, że kurde, będzie dobrze, nie? Że kurde, 30%, że ja teraz jakby mam po prostu cel i misję, żeby z tego wyjść, że teraz jakby wszystko w moich rękach, nie? Że moje ciało, że jakby zrobię wszystko, żeby moje ciało gdzieś tam mnie nie zawiodło, żeby miało warunki się jakby odbić, nie? Z tego wszystkiego.
Nastawiłeś się, tak?
Nastawiłem
Pozytywnie się
się,
nastawiłeś
ale
do
tak,
walki.
ale ja się tak, ja jakby sobie zrobiłem takie, wiesz, takie placebo na maksa, nie? Że ja po prostu od tamtego momentu sobie po prostu ani razu nie pomyślałem, że będzie źle. W ogóle nie dopuszczałem takiej myśli, wręcz tak, wiesz, tak ma,
Ja
wręcz tak,
wierzę.
i na przykład ktoś do mnie dzwonił, albo ktoś tam przychodził z rodziny i oni tam się martwili, no, że ta stomia może będzie coś tam, wie, jaka stomia, ja stąd wychodzę po prostu zdrowy, nie? Nie ma bata, ja po prostu zrobię wszystko, żeby stąd wyjść. No bo co mam do stracenia, nie? W sensie, wiesz, jakby w całe się zaangażowałem. I to było też ciekawe, bo zacząłem po prostu gdzieś tam szperać w internecie, co można zrobić, czy są w ogóle ludzie, którzy sobie z tym jakoś radzą, że może ktoś z tego wyszedł, że może da się, nie? I znalazłem takich ludzi na YouTubie, między innymi. To były zagraniczne tam jakieś właśnie, i to były trochę właśnie takie podcasty. I też jakby to mnie trochę tak zainspirowało, że sobie pomyślałem, że kiedyś jakby będę chciał jakby oddać, nie? To gdzieś tam w eter znowu. Bo ja byłem po prostu taki totalnie zdezorientowany. I to mi dało nadzieję, że da się z tego wyjść, bo się okazało, że znalazłem ludzi, którzy z tego wyszli, są w remisjach tam jakichś wieloletnich, że da się normalnie funkcjonować. Tam jakieś diety znajdowałem, tam jakieś suplementy, które pomogą tak przeciwzapalnie, jak jakby w ogóle z tym stresem sobie zacząć radzić i tak dalej. I po prostu chłonęłem. Miałem laptopa po prostu w tym szpitalu i tam czytałem przed całymi dniami, co można zrobić. I się tak pozytywnie nakręciłem, że się da coś zrobić, że też sobie w ogóle planowałem. To jest dla mnie też mega ważne. Sobie planowałem, co będę robił, jak już wyzdrowieję, nie? Że jest tyle różnych fajnych rzeczy, które bym chciał robić, tam jakoś z muzyką i tak dalej, nie? I tak sobie, wiesz, rozkminiałem, byłem tak mega pozytywnie nakręcony na wyjście ze szpitala, że będzie tak cudownie, nie?
Sorki, ja
No.
muszę przerwać, bo nastawiłeś się typowo na działanie, nie skupiłeś się na problemie i tak naprawdę pozytywnym nastawieniem, nadzieją, taką determinacją, takim zawzięciem, takim powiedzeniem, no nie chuja, no. Ja po
No.
prostu z tego wyjdę, ja zrobię wszystko, żeby być zdrowym, ja zrobię wszystko, żeby nie mieć usuniętych tych jelit, ja zrobię wszystko, żeby dalej funkcjonować i zobacz, jak właśnie ta historia tego nastawienia, to jak ty po prostu postanowiłeś być zdrowy, jak to pomogło ci zdrowieć, jak nasze nastawienie, jak nasza głowa, jaki to ma po prostu ze sobą taki, no jak to się nazywa, impuls zwrotny, sprzężenie zwrotne, cały czas głowa, ciało, ciało, głowa. I to, co powiedziałeś, jelita, drugi mózg, jakby. Trochę jest nadużywane to stwierdzenie, ale fakt faktem, serotonina wytwarza się w jelitach w dużej mierze, ale inne rzeczy też mają znaczenie. Jakby można powiedzieć, że tak, i mogłeś czuć się smutniej, na przykład przez tą serotoninę, ale to jest jakby temat taki z boku a propos tego. Ale nastawienie, i ja jestem pod wrażeniem i sama przecież wiesz, nie, borykam się z chorobą w rodzinie i to nie jest łatwe się nastawić tak naprawdę, nie? Bo w głowie są jednak te myśli często lęku, strachu, takiego na przykład, no ja mówię swoim bliskim, mówię, słuchaj, nastawienie, nie? No ale na przykład mój brat mi mówi, no ale Wercia, wiesz, jak może być? Ja po prostu patrzę realistycznie, nie? O tak mogą niektórzy mówić. No ale wiesz, biorę wszystkie opcje pod uwagę, nie? No i pytanie, czy branie wszystkich opcji pod uwagę, czy to jest dobre, czy właśnie lepsze jest takie nastawienie i wiara czyni cuda, nie? Bo dla mnie właśnie stwierdzenie wiara czyni cuda, to jest właśnie to nasze też nastawienie, które mamy, nie? Że my wierzymy w to, że damy radę, nie? Ja myślę, że ja w to wierzę, że tak się dzieje. akurat.
No ja też w sumie nawet nie wierzę, tylko wiem, że tak jest, nie? No bo wiesz, tak naprawdę wiesz, jest ten efekt placebo, też jest efekt nocebo, czy jak to się mówi, czyli jakby odwrotny, że możesz się nakręcić, że będzie źle i będzie źle, nie? Tak naprawdę można komuś nawet w sumie wmówić chorobę, nie? To też tak można zrobić, nie? Ale ja
można.
Sobie...
Trzeba być uważnym, nie na ludzi, żeby czasami jakby lekarze czy innego rodzaju specjaliści, żeby byli delikatni, bo różni ludzie mają różną wrażliwość, nie? I czasami możesz coś komuś powiedzieć i nawet nie wiesz, jak mentalnie możesz na tą osobę wpłynąć i ją albo naprawdę uzdrowić w jakiś tam sposób, wesprzeć, podbudować, albo ją faktycznie tam jeszcze gwoździem ją przypchnąć do ziemi, nie?
No, ale no, znaczy... Nie wiem czemu, ale mi jakoś jakby było wtedy łatwo, nie? Tak jakoś pomyśleć, jakby coś się we mnie tak jakby odblokowało samo w sobie. Jakieś takie, taka chęć działania. Nawet tam w jednym kawałku moim mam taki tekst, że jak zaklęty w pętli czasu, wiem, że będzie dobrze, więc nie martwię się zawczasu. Nie? Tak jakby miałem taką, tak jakbym ja z przyszłości sobie mówił, że będzie dobrze. Bo po prostu, bo serio, byłem tak zajebiście po prostu zdeterminowany i następnie już będzie dobrze. I właśnie co ciekawe, wtedy zaczęło się poprawiać, nie? Właśnie dopiero wtedy, bo leczenie się nie zmieniło, nie? W ogóle jakby na leczeniu byłem tym samym, a nagle zacząłem reagować na to leczenie, co nie? I się zaczęło polepszać, ale to jest w ogóle też niesamowite. Ja to mam gdzieś tam, wiesz, w ogóle w dokumentacji, nie? Że jednego dnia na przykład mówił mi doktor, że mam już na przykład hemoglobinę tak niską, bo wiesz, ja po prostu krwi cały czas traciłem, po prostu cały czas, nie? Bo w takim stadium już zaawansowanym to jest tak naprawdę siadasz i po prostu krwawisz, nie? Tyle, nie? Więc jakby no, tej krwi się dużo traci i ja już byłem, już mi powiedział, że no chyba jutro będziemy musieli jakby no, krew przetaczać, nie? Że już jest jakby granicznie niska ta hemoglobina. I ja mówię sobie, kurde, no to teraz muszę nad tą hemoglobiną popracować, nie? Tak mentalnie.
Aha.
Nie? I sobie powiedziałem, dobra, to jutro już będzie dobra hemoglobina, nie? I drugi dzień, dobra hemoglobina, nie? I lekarz mówi do mnie, że co ja zrobiłem, nie?
Kurde, to brzmi jak magia.
No, trochę magia, nie? I ja mówię, nie wiem, po prostu, znaczy nie pamiętam co powiedziałem, nie? No bo co mogłem powiedzieć? No, że tak wyszło, nie? Więc i nie miałem tego przetaczania, już potem miałem dobrą hemoglobinę, nie? Musiałem przeznaleźć tam w dokumentacji właśnie ten moment, taki przeskok, nie? Że właśnie ten taki dzień z dnia na dzień, nie? No i właśnie zacząłem się jakoś tam, tak jakby czułem, że doprowadziłem organizm jakby do takiego punktu gdzieś tam zero, że on jakby już się mógł zacząć odbić od tego punktu zero, ale do tego jakby punktu zero no musiałem jakoś tam dojść i tymi lekami i właśnie tym nastawieniem, nie? I wtedy się zaczął polepszać, aczkolwiek no... I później przez następne 2 tygodnie już tak było coraz lepiej, nie? Aczkolwiek no wiadomo, jeszcze nie było idealnie. Jak wychodziłem do szpitala, no jeszcze nie było oczywiście idealnie, ale już byłem zakwalifikowany później jeszcze właśnie na to leczenie biologiczne. Więc to są takie wlewy dożylne, trochę jak chemia, nie? Coś tak, no to jest w sumie taka chemia. I miałem tam jakoś na parę dni chyba po tym szpitalu właśnie już ten pierwszy wlew. No i miałem tych wlewów w ogóle 3 jakby w życiu i tylko 3 dlatego, że po trzecim miałem jakby, że tak powiem, było mało przeżyć. Po tym trzecim wlewie miałem w ogóle zakażenie takie mega hardkorowe. Tutaj w ogóle tam jakiś tkanek, gdzieś tam odślinianki, tam pokrztań. Obumierały mi w ogóle tkanki, nie? Miałem takie zakażenie zajebiste. Jakaś taka sepsa w ogóle mi się zaczęła. No właśnie przez to, że to jest immunosupresja, nie? I ja prawdopodobnie tam jakąś bakterię, która tak naprawdę bytuje pewnie normalnie w ciele człowieka, ona nagle się odpaliła, że tak powiem. To jest jakieś to się mądrze nazywało, ale jakieś oportunistyczne zakażenie chyba to się nazywa, że masz jakby w sobie coś, co po prostu jak masz organizm słaby, to nagle zaczyna na ciebie wpływać źle, nie?
Oportunistyczne relacje.
Oportunistyczne, nie? Tak to właśnie nazywało. Ale to jeszcze sprawdzimy, albo ktoś w komentarzach mnie poprawi. Ale ten, no i po prostu trzeba było szybko działać, więc lekarze tak naprawdę nie sprawdzali w ogóle, co to za bakteria, tylko tam z jakieś trzy antybiotyki, nie, tam na full, tam jakaś tam penicylina, wszystko co się dało, żeby to zatrzymać, bo było właśnie, i tutaj jakby znowu, tutaj było 50-50, że jak pójdzie do płuc, no to będzie już kaput, nie? Także w ogóle. Śmiesznie, nie? Miałem w sumie, ja już chyba w totolotka nie wygram, bo najpierw 30% wykorzystałem tego samego roku, potem 50-50. No, ale miałem, i dlatego miałem właśnie tutaj robione tam tą tracheotomię, no bo żebym się tam nie udusił w jakimś momencie, nie? I miałem, i po prostu dostałem tam jakby ten, pod narkozą, wiadomo, miałem to robione, obudziłem się, kurde, tutaj z dziurą, z rurką tu, i karmiany w ogóle tutaj z rurką, bo przez nos do żołądka byłem karmiany kurde, przez trzy kawy, nie?
Ojejku,
To było ciekawe, nie?
Możesz ty
To było
mój, jak
dosyć
ty
fajne,
się kurczę nawet.
ale to był jakby bardzo szybki sposób, żeby się najeść, wiesz, taką papkę strzykawką i super, nie?
Ojejku.
I olo, nie? No, to było
Ojej.
ciekawe, nie? No, ale to w ogóle ciekawe, bo wiedziałem jakby, nie? Że jest w ogóle 50-50, nie? A ja w ogóle się tym nie przejmowałem. Znowu, nie? Znowu jakby czuł, dobra, już
To
to
było ciągle ten
przerabiałem.
drugi epizod, jakby
Znaczy
ten
nie,
pierwszy,
to
ten
było w sumie
jakby
tak, to były
ten.
powikłania po pierwszym epizodzie, nie? I po leczeniu tym biologicznym, bo trzeba naprawdę uczulać bardzo pacjentów. Pacjenci oczywiście też powinni czytać ulotki. No, że może się coś takiego zdarzyć. Trzeba mega na siebie uważać, nie? Bo ja i po tej całej historii z tym zakażeniem, to ja w ogóle chodziłem w maseczce, nie? Potem. I to w ogóle było jeszcze przed COVID-em, więc ja byłem, wiesz, prekursorem i się mega dziwnie czułem
Ty wiedziałeś.
i ludzie się na mnie patrzyli, nie? Miałem taką sytuację w ogóle w jakimś tam supermarkecie, byłem w maseczce i taka dziewczynka do mnie podchodzi i mówi: a po co panu maseczka? Tutaj nie ma smogu. Smog to tam na południu w Krakowie, nie? Ja mówię, tak, wiem. Już mi
Dziewczynko.
się nie chciał tłumaczyć. Ja mówię, tak. No i chodziłem w tej maseczce, nie? No. Ale potem już właśnie tego roku już tylko same dobre rzeczy mnie spotykały, w sensie takim, że znaczy. Też nie pracowałem, nie? Praktycznie przez tam do końca roku, bo dochodziłem do siebie, nie? To po prostu była moja misja taka dochodzenia do siebie, że po prostu ja jestem gotowy jakby zmienić swój jakby styl życia tylko po to, żeby było dobrze, nie? To jakby dla mnie było po prostu numer jeden, to było się nauczyć z tym żyć, nie?
Okej, okay, a styl życia wcześniej miałeś jaki, że ulegało to zmianie?
Wiesz co? Miałem takie. Znaczy, po pierwsze, jestem strasznie ambitny i jestem perfekcjonistą. I
Aha.
po prostu strasznie. Znaczy, to raz, a dwa, że ja bym powiedział, że wpadłem w taki pracoholizm, nie? Bo jak tak sobie się, wiesz, definicję przeczyta pracoholizmu, to tak naprawdę, wiesz, się okaże, że dużo ludzi jest pracoholikami, no bo definicja taka ogólna jest, że jak się. Jakby stawia pracę ponad na przykład rodzinę, albo swoje zdrowie, albo jakieś relacje i tak dalej, no to jest jakby pracoholizm, nie? A ja no, rozkręcałem ten biznes, więc ja po prostu, wiesz, ten biznes stawiałem ponad, no rodziną pewnie też, ale też moim zdrowiem, nie? Ja się zajeżdżałem wtedy, nie? Tam, wiesz, praca po 12 godzin dziennie, żeby jakiś tam projekt wydać, coś tam, nie? Więc to mnie też tak dojechało, nie?
I potem zmieniłeś to, już mniej zacząłeś pracować?
Nawet może nie tyle, że mniej, co miałem takie, kurde, ja teraz przede wszystkim muszę się nauczyć, co z tym stresem robić, nie? No i miałem parę pomysłów, nie? I bo tak jakoś intuicyjnie zacząłem w ogóle medytować.
Intuicyjnie.
Intuicyjnie, no, tak nie, że właśnie gdzieś tam wyczytałem czy ten, tylko miałem takie kurczę, Po prostu, że i ja robiłem sobie coś takiego, że sobie puszczałem na słuchawkach jakieś tam dźwięki lasu, śpiew ptaków, czy jakiś tam szum morza. Na przykład sobie, no, dosiadałem w tej pozycji medytacyjnej i sobie wizualizowałem tak w ogóle, gdzie ja jestem, nie? Że w ogóle to, co słyszę, to jest w ogóle to, co mnie teraz otacza. I na przykład sobie wizualizowałem, że na przykład z każdym oddechem wdycham na przykład jakiś kolor, który mnie na przykład ulecza, nie? W ogóle. I wydycham w ogóle tam jakiś taki syf, brud, czarne, szare, wszystko, co mi nie jest potrzebne, nie? I robiłem sobie właśnie takie sesje, też jakieś właśnie tam kurcze światła i tak dalej, nie? Więc jakby później, jak zacząłem praktykować buddyzm, nie? To w ogóle to była taka beka, że jakieś tam w ogóle takie jakby podobne rzeczy gdzieś tam znalazłem w tej buddyjskiej medytacji, że to właśnie gdzieś tam wizualizacja, tam jakieś właśnie kolory światła, to ja coś takie zacząłem
Ale beka.
intuicyjnie, nie?
Jejku, jejku.
Robić, nie? Więc to w ogóle
Szok.
ciekawe. I zacząłem to robić i to mi też jakby poprawiało, bo jakby czułem, znaczy to jest raz, nie? Że jakby medytacja, jakby takie mindfulness, bo wtedy no ogólnie to mindfulness, no to ja bym to powiedział, że to jest jakby taki dystans, tak jakby się, że są tam jakieś, nie wiem, uczucia, emocje, myśli. Robiłem taki, wiesz, taki zoom out, że tak jakby patrzyłem tak na to z dystansu nagle, nie? I na przykład sobie mówię, że ja po prostu się nauczę, muszę się nauczyć reagować tak jakby przed tym, jak moje ciało zacznie reagować na to, nie? Że na przykład to najłatwiej jest jakby na bazie gniewu, nie? Że właśnie zawsze się czuję, jak ten gniew gdzieś tam w tobie wzrasta, że masz jakby taki moment, że masz albo zareagować, albo nie. Przy gniewie często to tak narasta w tobie, nie? Że zaraz, o, zaraz wybuchnę, nie? No to jest jakby fajna taka obserwacja tych emocji. Ja na przykład sobie pomyślałem, bo ja na przykład, gniew mnie czasem zżerał. Ja na przykład byłem strasznie gniewny kiedyś, nie?
Może cię litę
No,
zżerał?
zżerał mi też, nie?
A może zżerał cię gniew, a może zżerało cię też to, że nie wiedziałeś, jak z tym gniewem sobie poradzić, nie? Jak
No,
z nim pracować?
może tak, nie? Bo to było trochę wiadomo, wiesz, no też ja byłem zajechany, niewyspany często i tak dalej. I teraz na przykład widzę,
No,
że jak
no.
jestem niewyspany, to ci, wiesz, Iza może powiedzieć, to ja jestem w ogóle innym człowiekiem, nie?
No
To jestem
właśnie
straszny.
tak, że
W
dużo
sensie
ludzi
po
tak ma, nie?
prostu,
Że
to
sen
jest
jest
dla mnie podstawa, nie?
no proste,
Że ja po
żeby
prostu
wyspać.
tak się denerwuję szybko, nie?
Tak.
No ale no wracając, medytacja plus właśnie taki mindfulness, nazwijmy to, taka po prostu obserwacja tego, co się dzieje we mnie i na zewnątrz, mi dało, że nauczyłem się tak jakby nie że taką zbroję, ale tak jakby te rzeczy tak jakby się do mnie nie przyklejały, nie? Tylko po prostu to po mnie tak jakoś spływało, więc jak regularnie medytowałem, to w ogóle miałem takie, że nic mnie nie jest w stanie w ogóle jakoś tam zaboleć, jakoś mi zepsuć ten stan taki fajny, nie? To w ogóle było super. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem, chyba tyle na
Jedzenie
razie. A,
zmieniłeś?
no jedzenie, kurczę, no, to właśnie ta głowa, nie? Właśnie, najpierw właśnie głowa,
Praca ze stresem, praca z
praca ze
emocjami.
stresem, tak? Sen, to bym powiedział, że właśnie przed w sumie dietą i przed ćwiczeniami bym dał w ogóle sen jako najważniejszy, bo to jest jakby takie minimum, ale najważniejsze, które my możemy zrobić. Czyli wiem, że dużo ludzi ma problemy ze stresem, Boże, ze snem, nie? Boże albo Buddo, nie? No. Wiem, że ty też mówiłaś, że miewasz, dalej miewasz na przykład problem ze snem.
Myślę, że tak w ramach normy teraz to
Tak?
jest. Tak, ale miewałam porządne epizody bezsenności, ale to bywało wcześniej. No, dużo pracy, można to okiełznać, można to ogarnąć, bo ja sobie z tym w miarę poradziłam, nie? To jest tak, że właśnie z taką bezsennością, z tym takim, to było akurat na bazie lęku uogólnionego, czyli takie nadmierne zamartwianie się, ciągle przewidywanie. A co to będzie, a co to było, you know what I mean. I tego, no to można się nauczyć pracy nad sobą. I no,
mieć świadomość potem z czasem, że to, o co się martwimy, no, w większości się albo nie wydarzy, albo nie ma sensu. No, życie cały czas jakby płynie, przemija i ta myśl, to mi też ta myśl takiej przemijalności, nietrwałości wszystkiego mi bardzo ułatwia, nawet z takimi zamartwieniami się, co miałam wcześniej, nie? Bardzo takie, no, sprzedanych trochę od starych. Ale no, oni chcieli jak najlepiej, nie wiedzieli, ale po prostu tak jest. No,
też tak
10 lat pracy nad sobą. Bo mój pierwszy epizod takiej bezsenności pojawił się, jak ja miałam 24 albo 25 lat. Więc tak to
ja działa. Teraz trochę wiem, o czym mówisz, bo ja miałem w ogóle... Czekaj, to może tak podsumowując. Praca albo na koniec podsumujemy. Poskaczmy trochę.
Poskaczmy trochę, żeby było... No bo jak... To jest właśnie fajne, bo to jest prawdziwe. No bo tak czasami mamy, żebyśmy chcieli wszystko i tak zeskaczemy. No to rozumiemy temu podcastu.
Teraz mamy... Tak, teraz o śnie. No ten, ja w ogóle się mega zacząłem interesować snem. Tam przeczytałem, może nie całą jeszcze, ale tam... Tylko właśnie dlaczego śpimy, nie? Czy dlaczego śnimy, już teraz nie pamiętam, ale tam Why Do We Sleep, takiego naukowca, nie pamiętam, Matthew Walker, taki naukowiec, tam jest, kurczę, ta książka jest w ogóle fajna, tylko ona jest, wiesz, taka gruba, ona jest tak, znaczy jest tak, wiesz, bezpośrednio gdzieś tam tak dla laików napisana, mimo wszystko tam jest dużo opisanych jakby takich, jak te badania były przeprowadzane i tak dalej, i tak dalej. Jest jakby dużo szczegółów, przez które gdzieś tam ciężko jest na przykład przebrnąć, jak ktoś nie ma cierpliwości, ale tam no jest jakby podkreślane właśnie, że ten sen jest mega ważny, że w ogóle na długość życia ma super wpływ, ale na choroby też jakieś właśnie takie psychiczne.
Ale mogę powiedzieć, też, ale
no.
Właśnie te komunikaty typu, jaki sen jest ważny, jak trzeba się wysypiać, on był dla mnie stresujący.
No, ja wiem też, o czym mówisz.
No właśnie, bo tak wszyscy ludzie gadają, nie? Sen ważny. Ty w pewnym momencie mówisz, o kurde, nie wyśpię się, a ten sen jest taki ważny, ale będę mieć dzień do dupy, ale będę znowu zdenerwowana. I przykuwamy taką wielką wagę temu, tej jakości, że musi wszystko super, nic nie może klikać, pykać, świecić. Wszystko musi być wyciszone. Ja miałam to na szkoleniach dietetycznych, nie? O tym śnie. I takie, no i ja dlatego mi się to tak zaczęło nakręcać, nie? Ja w pewnym momencie mówię, ty, no trochę tego chillu, nie? Bo ja wiem, że światło niebieskie jest słabe, czyli to takie emitujące z telewizora telefonu. No i ja na przykład nie zasypiam z telefonem, nie? No, czyli to jest taki mój już nawyk, ale zasypiam czasami z telewizorem, z Netflixem, ale śpię, ja się czuję wyspana. Najgorzej to było doświadczać, nie wiem, że nie mogłam spać do godziny trzeciej albo budziłam się o godzinie trzeciej. No to pytanie, czy mamy się tak aż dręczyć, że ten sen, że te wszystkie zasady trzymać, które mogą niektórych spinać po prostu, bo mnie to spinało. Czy czasami właśnie dać sobie trochę tego luzu, że właśnie czasami mamy prawo być niewyspani, nie? I to też jest no jakaś część naszego życia i że ten na całe życie nam się nie spieprzy, jak czasami się nie wyśpimy, nie? Bo ten, tak, ja się z tym zgadzam. Ja wiem, że on jest też ważny, ja też tak lubię pospać, nie? Ale no...
Posłuchaj, się...
Co?
Powiedziałaś pospać, lubisz go pospać.
No.
ale on sam, powiem ci, że on sam w jakichś takich nowszych wywiadach, nie? On właśnie powiedział, że on w tej pierwszej, znaczy w tej książce i że wtedy też w ogóle w tym okresie tak strasznie podchodził do tego jak taki właśnie ultras, że to musi być właśnie, znaczy, że tak właśnie, znaczy, że jakby zdał sobie sprawę, że to może ludzi stresować, bo miał taki odzew, nie, od ludzi i że może dobra, jak tam śpisz, nie wiem, te 6 godzin, to nie umrzesz za chwilę, no dobra, odpuśćmy trochę, nie? Żeby też mieć ten, ale to tylko jeszcze właśnie w tym temacie snu, co na przykład zapamiętałem, nie? Że jak właśnie jest taki moment, że się gdzieś tam przewalamy w łóżko, nie możemy zasnąć, to na przykład otworzyć okno, żeby spadła temperatura. Musi spaść o kilka stopni temperatura, bo tam chyba o pół stopnia czy stopień musi spaść temperatura w ogóle ciała, żeby zasnąć, nie? Że w ogóle nam spada tam jakoś temperatura delikatnie ciała, żeby zasnąć, więc możemy na przykład, wiesz, się wywietrzyć tą sypialnię na przykład, ale jak mamy coś takiego, że nie możemy zasnąć, to żeby się nie przewalać w tym łóżku, tylko jak już wiesz, że tak powiem, nichuja nie zaśniesz, to wtedy po prostu wstać, w ogóle wyjść z tego łóżka, najpierw wyjść w ogóle z tej sypialni, pójść coś porobić, żeby nam się sypialnia i łóżko nie kojarzyła jakby z tym niespaniem i też z innymi czynnościami, tylko łóżko ma być do spania i sypialnia ma być do spania, tylko właśnie wychodzimy z tej sypialni, tam sobie, nie wiem, poczytamy, poglądamy coś, jak nas zamuli, to idziemy sobie spać znowu, nie? Że tak jest jakby zdrowo coś takiego robić. Okay. Też nie patrzeć, broń Boże, nawet w sypialni nie trzymać na przykład zegarka.
No, to najgorsze, patrzysz, no. O nie.
I przeliczasz to, nie?
O, za chwilę
o tak, mam 3 godziny.
Nie,
nie,
nie, w ogóle nie, ja nie chcę. Ja zazwyczaj telefonu nie mam przy łóżku, gdzieś tam budzi.
Ja ostatnio, kurczę, robię, popełniam ten grzech i mam, ale tylko dlatego, że jakoś mi się lepiej zasypia, jak mam w ogóle podcast włączony tak cichutko w tle. Ja na przykład sobie słucham i nagle odpływam, nie? I śpię, nie?
No.
Ale tylko jeszcze właśnie powiem, że jest to jakby sfera, z którą tak walczę, nie? Że ten sen, w sensie takim, że wiem, co powinienem robić, wiem jakby, jakie mogą być konsekwencje, że mi to pomaga i tak dalej, a czasami mam takie, że tak chcę tak jakby dzień wycisnąć do końca. Bo na przykład moje dni są fajne, ja na przykład lubię moje życie, nie? W sensie, że mam na tyle jakby fajny czas, że chcę tak jakby, wiesz, do końca wycisnąć ten dzień, nie? I na drugi dzień na przykład jestem niewyspany, nie? I tak na przykład notorycznie, nie? Więc to jest takie, no, że ciężko mi się przestawić, żeby, wiesz, po prostu muszę jakby nagrody tak jakby szybko dostawać, wiesz, dopamina, nie? Że jakby, wiesz, tam siedzieć, ale też mam, z drugiej strony też mam tak, że się wkręcam strasznie, mam jakby najfajniejsze flow wieczorem i w nocy, nie? Jak coś robię takiego kreatywnego, nie? Tam jakąś muzykę czy coś tam robię, to po prostu, no, bym mógł siedzieć całą noc, nie? No, to jest fakt. Możemy. Ale bez kitu ja bym, znaczy, jak się okaże, że mam ADHD, to powiem ci, że mi to tak dużo wyjaśni, nie? Właśnie dzięki tobie w ogóle tak zacząłem rozkminiać ten temat, że coś może być na rzeczy, nie? No. Ja w ogóle też się zastanawiam, bo ja, wiesz, się jąkałem, nie? Jako dziecko, znaczy jako dziecko do... Pamiętam, że jeszcze na maturze się jąkałem, nie? Że jak poszedłem, tak? Że jak poszedłem na ten, na ustny z polskiego, no w ogóle miałem prezentację wyuczoną co do słowa, wiesz, co do oddechu między i poszło mi super. Później pytania, nie? Ja w ogóle, wiesz, się zacząłem jąkać, bo się zestresowałem, że teraz, wiesz, nie znałem tych pytań, nie? I to właśnie było ciekawe, że ja się bardziej w sumie stresowałem tym, że się zacznę jąkać, niż tym, że muszę odpowiedzieć na te pytania, nie?
Okej.
Więc to w ogóle też jest i...
Jak się nauczyłeś nie jąkać? Jak to u ciebie?
Wiesz co, to jest... Wiesz co, to jest ciekawe, bo ja jakoś tak przestałem się jąkać po okresie dojrzewania, powiedzmy, nie? Że właśnie jakoś, nie wiem, do jakiego tam wieku się dojrzewam. Facet pewnie cały czas dojrzewa. Ale ten...
Tak do 20.
No, to no miałem,
tak zależy,
to tak mniej więcej, nie? To miałem coś takiego. Ale to był, wiesz, też ten taki czas, że ja, wiesz, że wtedy się myśli, co tam kto pomyśli,
no tak.
Rówieśnicy czasami się coś tam,
no
wiesz,
tak,
podśmiewają, nie?
No.
I to w ogóle z jąkaniem to jest takie, kurczę, taka, wiesz, taka raz, że samo nakręcająca się przepowiednia, nie?
No tak.
A dwa, że to on ryje banie, nie? W sensie, że ja na przykład przez, można powiedzieć, gdzieś tam, no nie, że połowę życia, ale może prawie połowę życia się jąkałem. I to ja na przykład byłem, wiesz, takim milczkiem, nie? Że ja na przykład się bałem odezwać, nie? I ja na przykład słuchałem, byłem dobrym słuchaczem wtedy. Znaczy teraz może też, ale ludzie się śmieją, ja się w sumie też z tego śmieję, że teraz jak się nie jąkam, to mi się morda nie zamyka, nie? Bo wiesz, tyle lat milczałem, no to teraz muszę nadrobić.
A ja właśnie dużo gadałam kiedyś i teraz milczę dużo.
Tak?
No. No, mama mi mówiła, że za dużo gadam i.
Ojej.
No, i teraz. No ale będę gadać, będę. Mów.
Nie wiem, czemu się zacząłem jąkać, bo to wiesz, czasami są jakieś powody konkretne, nie? Ale nie jestem w stanie, bo to byłem jakby za mały. Nie pamiętam tego. Ale też z kolei to jest jakby pocieszające dla ludzi jąkających się, że właśnie bardzo dużo zdolnych ludzi się jąka, bo to jest jakieś takie rozwojowe też, nie? Że czytałem, że jakieś takie najnowsze badania mówią, że po prostu, wiesz, rozwijać się mózg, dwie półkule mózgu się rozwijają. To jest jakby kwestia, że tak jakby komunikacja między tymi dwoma półkulami jakby troszkę nie działa tak, jak powinna, bo na przykład, wiesz, tak jakby za dużo, na przykład, wiesz, przetwarzasz na przykład coś za szybko i chcesz to jakby za szybko powiedzieć, wiesz, gubisz rytm, gubisz oddech, jeszcze się stresujesz dodatkowo i tak dalej, nie? Że jakby są też jakby takie powody, poza jakimś tam oczywiście tam jakimś, nie wiem, traumatycznymi zdarzeniami i tak dalej, nie? I pytałaś, jak ja przestałem się jąkać, nie? To w ogóle było, wiesz co, chyba dzięki temu, że się jąkałem, to jakby stałem się takim obserwatorem w sumie ludzi, zachowań, nie wiem, kurde, zdarzeń, świata i tak dalej. To w ogóle jest jakby fajna taka perspektywa, że tak jakby żyłem mocno tak jakby w sobie wtedy, plus obserwacja. I też właśnie wtedy, już wtedy zacząłem tak jakby obserwować właśnie chyba te uczucia, emocje i moje myśli, bo miałem na to czas, bo nie gadałem. I zacząłem tak sobie myśleć w ogóle, czemu ja się kurde jąkam, że jakby po co ja się w ogóle stresuję tym,
W sumie w
nie?
ogóle jakby tak każdy myślał, po co mi to w ogóle jest?
No
Nie,
ale
to
wiesz,
dzisiaj tego
takie,
nie będę miał.
no trochę,
Jesteś.
ale trochę
Nie
tak
no.
jest, nie? Trochę tak jest, że ja nie pamiętam konkretnego momentu, kiedy przestałem się jąkać. Jeszcze mi się zdarza, nie? Tak jak jestem, Iza to właśnie wychwytuje, nie? Że jak ja czymś się ekscytuję, nie? I zaczynam o czymś opowiadać, to jakieś, wiesz, duchowe, jakieś rozkminy, albo jakieś tam tematy, tam właśnie diety czy czegoś, i mi to na przykład wchodzi tak mega, i ktoś na przykład o coś spyta, i ja mogę mu powiedzieć, to ja się nakręcam, zaczynam gadać i zaczynam się jąkać wtedy, nie?
Okej.
I wtedy Iza mówi: Piotrek, spokojnie, wiesz, spokojnie, nie? I ten, i wtedy tak, dobra, masz rację, nie? I zaczynam ten rytm znowu łapać, nie? Ale po prostu tak. Po okresie dojrzewania, gdzie strasznie się stresowałem, brałem jakby wszystko do siebie, miałem taki moment, jakiś taki przejściowy obserwowania tego, dlaczego tak się dzieje. Po prostu w pewnym momencie mi się udało po prostu przestać jąkać, jak złapałem jakiś taki luz do tego, dystans, że co mnie obchodzi, co ktoś o mnie myśli, nie? Ja się po prostu jąkam i tyle, nie? Trudno.
Ty,
I to mi
bo to
pomogło.
zrobiłeś łatwą rzecz.
No.
Strasznie łatwą, ale z drugiej strony trudną. Ty to zaakceptowałeś.
No, chyba tak, nie?
Zaakceptowałeś to, że możesz się jąkać i co inni o tym pomyślą, i przestałeś się jąkać. Pierwszym krokiem do zmiany wielu rzeczy to jest takie trywialne, ale też no, to jest akceptacja. Tak bardzo czegoś nie
Tak,
chcemy
no.
i tak bardzo tego nie lubimy i tak chcemy na przykład ciała takie super, ekstra, ale nie lubimy siebie, nie lubimy tej części ciała. No tak mamy ją zmieniać, jak my cały czas jesteśmy dla siebie. No dobra, może ją zmienimy, ale ona znowu wróci do swoich stanów. Musimy ją
No,
polubić trochę, nie? Ale tak samo jak
no.
ty zaakceptowałeś to, że dobra, no mogę się jąkać i co z tego? I przestałeś się jąkać też. Twoja siła jakby przebicia mózgowego, nie ma takiego pojęcia, ale że
To jest
no, silny
słuszne.
jesteś, nie? Silny jesteś po prostu z takim, wiesz, o, dobra, no to no, jest to tak, inspirujące na pewno, nie? Że można tak z siłą własnej woli wiele rzeczy zmieniać, nie? Siłą własnego umysłu, jaki umysł jest
No.
potężny w ogóle, ile,
No,
jaki
kurde,
jest,
jest najpotężniejszy,
jak
bym powiedział.
często nie ufamy sobie, nie? Jak często dajemy też odpowiedzialność innym ludziom, co też jest fajne, bo
To jest też ważne, no.
tak. Mówimy, że wiesz, ufamy lekarzom, ufamy księżom. Nie wiem, czy ty ufasz? Nie. Ja nie za bardzo, ale niektórzy tak. I innym,
Wypowiem się na ten
tak.
temat.
Ale chodzi o to, że to jest okej, okay, jakby, bo żyjemy w jakiejś kulturze, w jakiejś społeczności, ale z drugiej strony ufać sobie. Pisać, mówić sobie ten własną, swój, pisać scenariusz życiowy, bo my często wiemy, co jest dla nas dobre, tylko jakby nie potrafimy tego wykrzesać. Po to czasami też ludzie idą na terapię, tak żeby, bo oni gdzieś tam wiedzą, ale nie wiedzą. Czyli podświadomie trzeba do tego po prostu, czasami podświadomie, świadomie trzeba do tego dojść. Co może być dla nas ważne, nie? I my mamy olbrzymi potencjał jako ludzie, mamy olbrzymi potencjał, mamy wpływ na wiele rzeczy,
ale też na wiele rzeczy nie mamy wpływu i też należy się z tym pogodzić, tak jak nie mamy wpływu na pogodę i tak często narzekamy. No nie mamy na to wpływu. Nie mamy wpływu na to, co inni ludzie pomyślą. Czasami nie mamy wpływu na choroby, bo są geny, ale z drugiej strony w wielu sytuacjach mamy wpływ na choroby, ponieważ sami swoim stylem życia możemy je kreować, możemy je niszczyć, możemy po prostu no, budować siebie, nie? Na zdrowych zasadach. Jakby wszystko jest kwestią naszego podejścia, ale umysł, nasze nastawienie, głowa przy chorobach, przy zmianie siebie czy swojego ciała odgrywa kluczową rolę i tak często sięgamy po takie szybkie środki, nie? Typu, a pójdę na dietę 1200 kalorii, nie? Bo chcę na przykład szybko schudnąć. Szybki efekt, ale to nie zaczyna się na poziomie tu, to zaczyna się na poziomie tu, czyli bardziej ciała.
Kolana.
Na poziomie kolana albo dupy, nie, od dupy zaczęliśmy, na kolanie jesteśmy, bo to w pewnym momencie znowu może wrócić to, co było, dopóki się pewne rzeczy nie poukłada. I to jest droga trochę dłuższa, ale bardziej skuteczniejsza.
No, co ja mogę dopowiedzieć? Mogę dopowiedzieć, że właśnie ktoś, już nie pamiętam, kto to mądry powiedział, ale pewnie wielu mądrych ludzi to powiedziało, żeby jakby chęć zmiany siebie na lepsze, znaczy ogólnie zmiany siebie, żeby wynikało, że ma jakby największą moc, jak to robisz, z miłości do siebie, co nie? Że na przykład nie, że chcesz zrobić właśnie, wiesz, na sezon ciało, nie? Tam, żeby się na plaży pokazać, jakieś tam laski wyrwać, tylko że to robisz dla siebie, żeby tak właśnie funkcjonalnie, jakby ta maszyna, to ciało takie, wiesz, po prostu ten nasz taki pojazd do poruszania się w tym świecie, żeby o niego zadbać, żeby na przykład jak najdłużej móc się cieszyć jakby tą rzeczywistością, tym światem, nie? Albo żeby na przykład być na przykład w formie dla bliskich, nie? Żeby na przykład mogli na nas polegać.
Mówisz o motywacji wewnętrznej, która jest ważna i takiej autonomicznej, która jest takim naszym motorem, a motywacją zewnętrzną, czyli pokazać się na plaży, żeby inni mnie widzieli, że czasami motywacja zewnętrzna jest skuteczna, ale ona będzie na chwilę, bo ona jest właśnie gdzieś tam z góry, ale taka w środku, taka autonomiczna, taka, że wiem, po co to robię, wiem, że chcę być silnym ojcem, chcę być silną, nie wiem, chcę być matką, która będzie podążała za swoim dzieckiem albo będzie długo żyła. Jakby taka zmiana stylu życia, takie mieć nastawienie, to nie jest łatwe, bo mass media sprzedają nam często inne rzeczy, nie?
No tak.
I to nie jest łatwe, bo łatwo sprzedać ładną sylwetkę, łatwiej jest to sprzedać. Zaufajcie, ja jako trenerka wam powiem, że ludzie idą za tymi wszystkimi.
Ale właśnie na przykład, wiesz, nie wymieniając po nazwiskach i tak dalej, to często jakby jest taka motywacja, taka jakby zewnętrzna, jakby cię ludzie przychodzą? W sensie, że chcę zrobić formę.
Przez to, że przychodzą do mnie, to już jest motywacja zewnętrzna, bo ja jestem motywacją zewnętrzną dla tych ludzi. Takim bakcylem, tak, bo gdyby nie ja, to by oni sami nie przyszli. Taka motywacja wewnętrzna, idę na siłownię sama, nie? I wiem, na przykład, albo idę pobiegać i robię to dla siebie, nie? No jak na przykład lekarz też ci każe iść ćwiczyć, no to też jest motywacja zewnętrzna, nie? Najważniejsze jest dążyć do tej motywacji wewnętrznej, ale czasami ta motywacja zewnętrzna nam ułatwia dojście do tej wewnętrznej, bo w ludziach można pobudzić, zainspirować można do niektórych rzeczy, ale do tego czasami niektórzy muszą się przekonać, bo żyjemy w jakichś nawykach przez określone, nawet w nawykach myślowych przez jakiś czas i potem można komuś pokazać tą inną drogę, że możesz przecież to lubić, to jest fajne i wcale nie jest takie, jak się wydawało, nie? No.
Tak właśnie jest.
Coś byś jeszcze chciał powiedzieć o chorobie? Dodać? Może tak na sam koniec? Może coś takiego?
Bo mi się wydaje, że wiesz, bo rozmawialiśmy o tym pierwszym epizodzie, który był jakby zgoła inny niż ten ostatni. Ostatni w ogóle to też chyba miałem, znaczy też na pewno miałem jakby taki jakiś tam stres dodatkowy, bo zmieniałem pracę. No, znaczy to był chyba taki właśnie główny, też jakby No po prostu jak się pojawił taki trudniejszy czas, nie? Bo to chyba jest jakby taka...
Mówisz o tym drugim?
O tym jakby trzecim tak naprawdę. Trzecim szpitalnym. Znaczy drugim szpitalnym, trzecim ever. No to teraz ja też jakby spędziłem miesiąc w szpitalu. I teraz jakby było inaczej troszkę, bo... znaczy był jakby znowu taki ciężki stan. W ogóle nie reagowałem znowu na leczenie. I był, i teraz jakby w ogóle powiem ci, że jakoś ciężej mi było się doprowadzić do takiego dobrego miejsca, takiego stanu umysłowego, żeby jakby się szybciej wyleczyć, nie? Teraz jakby było mi ciężej, też chyba miałem jakby taki cięższy przypadek, nie? Bo naprawdę było źle. Znaczy może o tym świadczyć to, że ja jakby sam już w ogóle w pewnym momencie nawet podjąłem taką decyzję, że się zdecydowałem w ogóle na usunięcie tego jelita. Był taki moment, nie?
Pamiętam.
Że ja już po prostu tak się źle czułem, że chciałem, żeby to się skończyło, nie? Ja po prostu chciałem jakby pozbyć tego problemu już, nie? I już było gdzieś tam planowany ten zabieg. Ale kurczę, kumaj, że teraz, na przykład teraz, bo tak pytałaś o zaufanie do lekarzy, nie? To na przykład teraz... w ogóle ekipa z UCK, z gastrologii, to w ogóle super ekipa,
tak,
nie?
Super.
Bo powiem ci, że tak, że oni teraz tak naprawdę to lekarze mnie zmotywowali do tego, żeby wyzdrowieć, nie? W sensie zmotywowali mnie naprawdę i szukali rozwiązania. Akurat tam jedna pani doktor wróciła z jakiejś konferencji na temat właśnie tych chorób, o których mówimy. I że pojawiło się jakby nowe leczenie, nie? Nowy lek się pojawił, który podobno bardzo szybko działa, ale jeszcze tak właśnie chyba czy w Gdańsku, czy na Pomorzu w ogóle tak jakby jeszcze tam nie za bardzo jest gdzieś tam popularny, czy włączony w leczenie. No i tak się złożyło, że byłem pierwszym w Gdańsku, nie? W ogóle pierwszą osobą, która była tak leczona i no i wiesz, też było na zasadzie takie, wiesz, to była trochę niewiadoma, nie? Jak to działa. Ale wiesz, pojawiło się takie światełko w tunelu, nie? Że tam, że muszę jeszcze, na przykład, wiesz, tydzień tam wytrzymać, czy tam ponad tydzień i ten lek tam, wiesz, przyjdzie i będziemy próbować. A ja już byłem w takim miejscu, kurde, że dla mnie bez kitu każda godzina. Ja w ogóle patrzyłem, wiesz, na zegarek i mi po prostu jakby czas stał w miejscu, że dla mnie dotrwanie na przykład tygodnia wtedy to był jakiś kosmos, nie? Że ja po prostu chciałem, żeby to się już skończyło, nie? I się doczekałem właśnie szczęśliwie tego leczenia. I też może, wiesz, no na pewno, bo jak tak jakby troszkę zanim to leczenie było włączone, to się tam troszkę zaczęło poprawiać też, nie? Więc może, wiesz, taka perspektywa też, że coś będzie włączone, że wiesz, że na lekarzach mogę polegać, że będzie tam jakiś lek, który mi pomoże. To jakoś mnie tak podbudowało, nie? Wtedy tak jakby, tak, wtedy jakby było mi ciężko jakby samego siebie gdzieś tam, wiesz, podnieść tym razem. No i jak to leczenie się zaczęło, to ciało się goiło, już miałem, wiesz, wyniki coraz lepsze, a moja głowa po prostu była w najgorszym miejscu ever, nie? Że ja po prostu, wiesz, czułem, że moje ciało już jakby odżywa. Ja po prostu w głowie po prostu chciałem chyba zniknąć, nie? Takie, że, bo to mnie psychicznie, wiesz, do skraju jakby wytrzymałości psychicznej to mnie doprowadziło tym razem, nie? No i to było hardkorowe, nie? To był jakby taki najgorszy w sumie czas w moim życiu, taki jakby najniższy punkt. Jakby nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tam jakby każdy może się domyślić, jak tam to się w mojej głowie działo, ale no bym powiedział, że jakby taka hardkorowa deprecha wjechała, nie? Że takie załamanie nerwowe, taka hardkorowa deprecha, nie? I jak ja wyszedłem ze szpitala, to ja już jakby, wiesz, byłem prawie zdrowy, wiesz, się czułem dużo lepiej, a ja po prostu nie byłem w stanie się ruszyć, nie? Ja nie miałem jakby w sobie siły, żeby się ruszyć. Że jakby ani siłą, wiesz, mięśni, ani siłą woli nie byłem w stanie się ruszyć z miejsca, nie? Po prostu bym, wiesz, siedział i się tak po prostu zwinął w kulkę i zniknął, nie?
Faktycznie brzmi jak depresja. Ile to trwało, takie?
Wiesz co, no, wiesz, były włączone leki, nie? Na depresję.
Ile trwał ten stan takiego
No to nie trwało też krótko, nie? Bo to trwało tak jakieś tam 3 tygodnie. I na przykład, wiesz, osoby, które już jakby przeżyły depresję, bo ja jakby czegoś takiego nie przeżyłem nigdy, nie? I teraz na przykład, wiesz, ja kiedyś nie byłem sobie w stanie wyobrazić, jak się ktoś czuje, nie? Jak ktoś może się czuć, że na przykład, że mu się czegoś nie chce, nie? No to wiesz, a to sobie, nie wiem, pobiegaj, to ci pomoże, nie? Wiesz, taka mentalność, jakby kogoś, kto tego nie przeżył i ma jakieś wyobrażenie na ten temat, nie? Krzywdzące, nie?
Bardzo.
No to ja już jakby mam inną perspektywę, nie? No to ja po prostu jakby, wiesz, mój mózg był jakby w ogóle przepalony, nie? Ja miałem problemy z pamięcią, nie? Ja na przykład takie najprostsze życiowe czynności, jak na przykład właśnie pójść się wykąpać, nie? To było dla mnie takie jakby zadanie, na przykład miałem, nie wiem, jedno takie zadanie na dzień albo dwa i to był dla mnie maks, nie? Że ja po prostu to tyle trwało, żebym ja się zebrał, żeby w ogóle wstać, zrobić. Myślałem w ogóle, co ja muszę po kolei zrobić, nie? Że ja muszę w ogóle, nie wiem, się rozebrać, że ja muszę włączyć wodę, żeby była ciepła,
Ale
nie?
kurde.
Kumasz w ogóle coś takiego, nie?
Takie stany w ogóle
No,
różne się towarzyszyły.
że
W jakimś, jakby jak każdy epizod chorobowy miał jakiś swój rozdział.
no.
Jakąś historię o tobie i o twojej mentalności też, nie? W głowie. Jakby to może też ten brak serotoniny był
No kurde,
jedną z, wiesz,
mi się wydaje,
przypadkowych,
że
które
to
mogły,
miało
tak, no, miało
wielki
znaczenie,
wpływ, nie?
oczywiście, że tak. No też sytuacje, tak, które się napodarzały, wiesz, mówisz, kurde, znowu.
A no, bo wiesz czemu? Bo mnie jakby podłamało, że ja jakby muszę znowu przez to przechodzić, co nie? Że jakby to był dla mnie w sumie najcięższa rzecz jakby w życiu, że to jakby tyle wymaga, wiesz, w sumie pracy, takiego zawzięcia i później też, wiesz, dochodzenia do siebie, że ja tak się czułem, że ja znowu tak jakby się cofnąłem, że ja znowu jestem w tym samym miejscu, nie? Że minęło, wiesz, parę lat, bo ja byłem, wiesz, poza tym drugim, takim mniejszym epizodem, to ja byłem chyba z 6 lat w remisji, nie? Bez leków, nie? Bo ja po, tak, bo to warto nadmienić, że ja w ogóle po tym jakby, po tych komplikacjach z tym biologicznym leczeniem i tej całej, tym epizodzie tam z tym zakażeniem, to ja jakby podjąłem decyzję, żeby to biologiczne przerwać, to po pierwsze. I ja w ogóle, co chcę powiedzieć? Nieważne, ale ważne jest to, że jestem tu, jestem szczęśliwy. No. Co chciałem powiedzieć ważnego? A! Znaczy na pewno chciałem powiedzieć, że trzeba szukać ludzi, którzy przeszli podobne rzeczy. Nie szukać jakby właśnie, bo jak ja wchodziłem na jakieś tam fora, no są te fora ludzi, którzy na to chorują, no to jak ja, sorry, ale jak ja przeczytałem właśnie taki post, że na przykład ktoś ma myśli samobójcze, bo go dziewczyna zostawiła przez tę chorobę, no to wiesz, nie, znaczy raz, że nie chciałem czytać takich postów, żeby się jakby nie nastawiać, a dwa, no jakby to pokazuje, jakby jakie mogą być konsekwencje, bo można powiedzieć, że ja, wiesz, 2 razy się wywinąłem tej chorobie z takiego, wiesz, mega ciężkiego stanu, nie? Moje życie mogłoby być teraz zupełnie inne, aczkolwiek też by było pewnie piękne, tylko inne. No, ale jakby zachęcam jakby do szukania, szperania w internecie, do tego, żeby się w ogóle dobrze nastawić, że się da. Jest tych treści dużo po angielsku, niestety, co nie? Więc jak ktoś na przykład no, nie rozumie, no to jest jakaś tam bariera językowa, można sobie włączyć tam tłumaczenie na polski, można sobie na przykład na YouTubie tam się
Może podamy
klika na...
twojego maila tam w opisie gdzieś, to może ktoś będzie miał
Spokojnie, no,
napisać
możecie do
oczywiście.
mnie napisać, jak ktoś właśnie chce tam coś pogadać na temat tej choroby. Powiem, wiesz, jak teraz 150 tysięcy osób napisze, to może będę pewnie długo odpowiadał, ale jak ktoś chce na przykład pogadać z
Ale na
kimś,
pewno
kto
odpiszesz po
ten, nie?
jakimś
Kiedyś na
czasie,
pewno
tak?
odpiszę. Jak ktoś na przykład właśnie chce pogadać ma jakiś tam właśnie taki problem, chciałby pogadać, bo jakby nie wie, jak sobie z tym radzić, to chętnie pomogę, nie? W swoim tam czasie, wiadomo, i w miarę moich możliwości. No też chciałem powiedzieć tak, że ja no, nie jestem lekarzem, ale jestem praktykiem choroby, więc wiesz, mam dużo do powiedzenia z tej perspektywy kogoś, kto to przeżywa. U nas, wiesz, nie ma jakby takiego holistycznego podejścia do tematu, że na przykład, wiesz, żeby ktoś ci powiedział, że na przykład, dobra, to jest jakby taka, wiesz, zachodnia, jakby zachodniomedyczna ścieżka, że to jest to leczenie, ale na przykład możesz się na przykład wspomóc, wiesz, jest wiele rzeczy, które może cię wspomóc. O szczegółach tego, wiesz, to można mówić właśnie w nieskończoność. Ja pewnie o tym po prostu będę chciał powiedzieć w jakimś tam odcinku czy coś. No, bo to jest temat rzeka, nie?
Warto szukać. Warto łączyć i nie być spaczonym na jeden punkt widzenia, bo tak łatwo nam przyjąć jakąś drogę i nie zauważać innych alternatyw. A chyba o to chodzi, żeby otwierać się na nowe, aczkolwiek czasami się nie da, bo jest tyle nowych, że myślę, że nie jesteśmy my jako jednostka wiedzieć o wszystkich cudach, które może nam dać natura nawet, nie? No bo nie jesteśmy w stanie z tych informacji zdobyć, ale warto się otwierać i lekarze czy tam, no po prostu to są wspaniali ludzie, dzięki którym możemy żyć i łączyć, nie? Dwie ścieżki, to myślę, że zawsze fajnie, nie? No może ci lekarz czegoś nie powie, no bo on też żyje w swoich przekonaniach, światach i robi to, co musi robić, nie? Ale też pewnie znajdą się tacy, którzy już to gdzieś może łączą. Myślę, że to też zależy od człowieka, nie?
Tak, tak. No, no właśnie to takie, wiesz, to jest takie słowo, kurde, takie hipsterskie trochę, że wiesz, właśnie holistyczne podejście do tematu, nie? Właśnie, że wiesz, że człowiek to nie jest tylko kurde, jedna sfera.
Wkurza cię to, wszyscy są,
ale to jest prawda, że może to trzeba po prostu zamienić słowem, wiesz, całościowe podejście.
Nie, no jak ty mówisz, to fajnie brzmi, nie? Jak to mówisz, to
ja
fajnie brzmi,
hipsterem,
ale jak
nie?
Sprzedażowe firmy mówią jakieś, o, mam super suplement, holistycznie trzeba podchodzić do człowieka i właśnie się jest tu suplement. No jakby takie nadużywanie tego wyrazu jest, nie? Jakby wiadomo, że fajnie jest działać całościowo, nie zawsze całościowo się da, bo to jest no, tyle działów, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego połączyć, ale to, co poruszyliśmy, że ważna jest praca nad umysłem, praca nad swoją głową. Ważna jest dieta, ważny jest sen, tak? Taki ten sen.
Ćwiczenia.
Ćwiczenia są ważne. I myślę, że bardzo ważne w ogóle w zdrowiu fizyczno-psychicznym, psychosomatycznym, są ludzie inni.
No.
Z którymi możemy porozmawiać, wesprzeć nas mogą.
Tak, i tu, żebym nie zapomniał, ja w ogóle muszę mega, wiesz, podziękować ludziom, którzy, no właśnie, bo ja tak mówiłem tam o sobie, że to ma taka ciężka praca i tak dalej, żeby z tego wyjść, ale ja miałem, wiesz, w ogóle przy sobie osoby, które mnie super wspierały, wiesz, tam mi gotowały, wiesz, jak ja nie byłem w stanie
tak
się ogarnąć.
Iza. Ale
Iza, moja mama też, nie?
Iza, to...
Więc dziękuję bardzo. No. I dziękuję bardzo lekarzom, którzy mi pomogli.
Super. Dziękujemy wszystkim i tym też, co wysyłali dobre życzenia.
Ojej, no. No.
Dobra, no to tak jeszcze chciałam podsumować. Pamiętajcie, życie czy choroba?
W sensie?
No, w sensie jakby patrząc na zjawiska, rzeczy, których doświadczamy w życiu, czy to życie, czy choroba, nieważne, i że ono fluktuuje, że ono czasami tak jak i ty miałeś, że miałeś taką mega ambicję do życia, że ty wyzdrowiejesz, że postawa taka bojowa, że ja dam radę, nie? A z drugiej strony był epizod tej twojej choroby, który był bardziej takim depresyjnym stanem i tak też wygląda życie, nie? Że nasze życie jest po prostu różne. Że czasami też będziemy doświadczać gorszych momentów, ale czasami będziemy doświadczać szczęśliwszych momentów w życiu. I powinniśmy być właśnie tacy otwarci na to, że czasami sobie powiedzieć, że to jest okej, mieć też gorszy dzień, że mieć mniej energii, że nie wyciskać tego życia jak cytrynkę, bo czasami nie mamy na to ochoty i żeby nie dręczyć siebie, nie? Że o Boże, dzień ci przeminął, cały dzień oglądałeś Netflixa, bo czasami, nie, bo czasami tego potrzebujemy, ale tak ganiamy na siebie, nie? Że teraz joga, medytacja, trening, zdrowe odżywianie, jakieś tam zabiegi, jesteśmy tacy napięci w tym wszystkim, ale właśnie czasami sobie, kurczę, pozwolić, żeby dać trochę luzu i ja jestem pełna podziwu twojej determinacji w chorobie, twojej świadomości w chorobie do akceptacji też tych stanów, ale też tak zauważyłam, czy nie wiem, czy dobrze zauważyłam, że miałeś łzy czasami w oczach?
No miałem.
To czemu nie płakałeś?
No bo wiesz.
Bo chłopaki nie płaczą.
Chłopaki nie płaczą. Ja akurat powiem ci, że fajnie, bo przyjdzie się nie krępuje, bo Iza, jak oglądamy jakiś film bardzo wzruszający, to potem na przykład jest taki moment, że wiesz, że oglądamy, jest taki bardzo wzruszający moment, jak na siebie patrzymy, płaczesz? No, płaczę. Znowu grają na naszych uczuciach, no. I tam,
No pewnie, to chłopaki też mogą płakać. No, pamiętajcie, pewnie. Chłopaki, patrzcie, jak macie ochotę.
Patrzcie, kurde.
Bum. Emocje jak emocje. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać na sam koniec?
Wiesz co, że... Po pierwsze, żeby... Znaczy... Właśnie, żeby się nie poddawać, żeby mieć nadzieję, chociaż to ciężko czasami znaleźć, ale żeby mieć nadzieję. Dwa, żeby nigdy jakby nie traktować siebie jako właśnie taki skończony produkt, nie? Żeby gdzieś tam nie osiąść na laurach, bo rzeczywiście świat jest tak bogaty, jest tyle też informacji, że nawet możemy się bardzo pozytywnie zdziwić, że na przykład znajdziemy ludzi, jak się otworzymy na pewne gdzieś tam informacje też takie nie mainstreamowe troszkę, to że na przykład coś może nam pomóc, jak tego spróbujemy, nie? Doświadczajmy różnych rzeczy, próbujmy różne rzeczy. I co, no kochajmy siebie, kochajmy naszych bliskich, nie zapominajmy, żeby im to często mówić. No i... No, jak będziemy, że tak powiem, zadowoleni i mieli ten uśmiech, no to jak będziemy coraz częściej jakby szczęśliwi, będziemy umieli ten stan jakoś tam osiągać, który jest no, stanem umysłu, tak? Bo to nie jest żaden tam materialny stan, tak? Więc no to po prostu też pewnie będziemy mniej chorować, nie?
Tak. Super.
No. Mój pierwszy podcast.
Brawo.
Zajebiście.
Dzięki, Piotruś.
Dziękuję.
Dobra robota. Fajnie. Dzień, że się podzieliłaś tym.
Też się cieszę bardzo, no. Fajnie poprowadziłaś. Dziękuję bardzo.
A ty fajnie odpowiadałaś. Dziękuję bardzo.
jak potem to obejrzymy, to się okaże, czy da się to na przykład, wiesz, podzielić na takie sekcje, że tu mówiliśmy o śnie, to o czymś tam, bo nie będzie pum, 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 taki ping-pong. No dobra. Chyba mamy to.
Yes!
Dobra, koniec. Do widzenia.